Może będę się chciał podzielić, może tak nie za długo, ale na temat osoby Jezusa. Tydzień temu mówiliśmy o Jezusie. Wcześniej też mówiliśmy o Jezusie, tak? Taki był Marcin. Kim jest dla nas Jezus, tak? Pamiętacie? I tak pobudza was do myślenia, do dyskusji, kim jest Jezus. Później ja mówiłem tydzień temu o tym zmartwychwstaniu Jezusa, tak? I o w niebo wstąpieniu Jezusa, tak, i czym jest w niebo wstąpienie, czym jest w niebo wzięcie, tak, jakby też te różnice. Ale dzisiaj chcę mówić na temat Jezusa z takiej perspektywy o Jezusie, który jest, ja jestem. To jest bardzo ważny temat, ponieważ słowo ja jestem, które Jezus często wypowiadał, szczególnie to widzimy w Ewangelii Jana. Jak studiujemy Ewangelię Jana, tam jest bardzo dużo odniesień właśnie Jezusa do takiego sformułowania ja jestem. Ono jest bardzo ważne, ponieważ ono te stwierdzenie objawia nam naturę Boga, ale również objawia nam boskość Chrystusa, Jezusa, że On jest Bogiem. I to jest dlatego szalenie ważne. I kiedy jakby nie rozumiemy tego terminu ja jestem, to tak można powiedzieć, jako chrześcijanie jesteśmy okradani właśnie z tego poznania osoby Jezusa Chrystusa, Jego boskości. I to słowo ja jestem, ono pierwszy raz pojawia się w Biblii, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi jako ja jestem, tak? Jako Jahwe, Jahwe, jako wszechmogący. I to jest pierwszy raz sformułowane te stwierdzenie właśnie Mojżeszowi. Bóg objawia się Mojżeszowi. Jak wiemy, on się objawiał wcześniej Abrahamowi, patriarchom, ale tutaj on objawia się Mojżeszowi w Księdze Wyjścia 3:14, może to przeczytamy za chwilę. I tutaj on objawia jakby te swoje imię, tak? Te imię Boga, które dla Żydów było tak święte i tak jakby dla nich wzniosłe, że w pewnym momencie w historii Żydzi zaniechali jakby wymawiania tego imienia, ponieważ dla nich było tak święte. I to się stało około VI wieku przed naszą erą, czyli w czasach, kiedy byli uprowadzeni do Babilonu. No i wtedy przejęli też, tak już tak troszkę wam historycznie powiem, bo to też troszkę jest ważne. I wtedy przejęli też jakby język babiloński, asyryjski, i wtedy też jakby im się zmienił hebrajski, tak, bo to jest starohebrajski, to jeszcze w czasach Mojżesza, ale później jest ten dzisiejszy hebrajski, tak, który dzisiaj też jest używany, to jest jakby, no to jest, no to jest ten asyryjski, aramejski język, to w Babilonie się tym językiem posługiwali. No i tam wtedy właśnie już zrezygnowali z tego imienia Boga, którym jest jakby w takim zapisie u nich tetragramu, cztery litery JHWH. Tetragram, cztery litery, tak? JHWH. No i dzisiaj, jak na przykład Żydzi tacy ortodoksyjni, w ich Bibliach tak zwanych hebrajskich, kiedy czytają i tam jest ten tetragram, to imię Boga, to żaden Żyd nie wypowie tego imienia, tylko powie jak? Hashem, czyli to imię. Tak jak na dzisiaj Żydzi modlą, to tam błogosławiony jesteś Hashem. To tak skrótowo wam to opowiedziałem, ale dobrze, żebyście o tym wiedzieli. Także w tradycji dzisiejszej Izraela, ona już tak naprawdę miała już początek, mówię, w VI wieku około się pojawiła ta tradycja, że już Żydzi zaniechali imienia tego Jahwe, tak? Albo oni mówią Jahwe, Jahwe, tam różnie co się wymawia, Jahwe. Także tutaj jest ta kwestia dyskusyjna, jak się powinno wymieniać imię Boże. I czy w ogóle powinno się wymieniać? Żaden Żyd, on nie, nie wolno, ale wiemy jakby z historii i z tradycji, że oni, tylko kapłani te imię wymawiali, szczególnie w świętach jakichś tam i w świątyni. Czyli nie można było tego imienia używać publicznie, bo to byłoby po prostu bluźnierstwo wobec Boga, tak? Profanacja imienia Bożego. I oni później właśnie, kiedy już jakby przywłaszczyli sobie ten inny język hebrajski z tej, z tych, tych języków semickich w VI wieku, tak? I wtedy już, bo najpierw jest ta pisana Biblia w starohebrajskim, paleohebrajskim, a później już jest Biblia pisana już w tym, to dzisiaj jest tym językiem hebrajskim, tak? Czyli to było około VI wieku i oni już tam wstawili wtedy te słowo, zamiast Jahwe, Adonai. I to się tłumaczy jako Pan. To tak wam zrobiłem ogólny zarys, abyście wiedzieli, o czym będę mówił. To jest ważne to, co ja wam mówię, ale też dobrze na to w ten sposób spojrzeć. I mówię, musimy też to zrozumieć, że nie wolno było publicznie wzywać tego imienia. To tylko było zarezerwowane dla kapłanów i w świątyni. Po prostu, bo jeżeli gdziekolwiek by ktoś wymówił te imię, to, to mówię, to było po prostu profanacja, to było zbezczeszczenie imienia Bożego. To było zarezerwowane tylko do świątyni i grupy tych ludzi, którzy byli tymi kapłanami, co sprawowali służbę Bożą. Dobrze, to może teraz ta Księga Wyjścia, zobaczymy, 3:14, gdzie jest to użyte. Te słowo. I, a teraz tutaj, tak, 3:14, a Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem, tak? I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. I jak widzimy, jestem, który jestem. I teraz jest taka dyskusja, czy co znaczy te imię Jahwe, tak? Ten tetragram, JHWH. Czy to znaczy jestem, który jestem, czy to znaczy byłem, który będę, tak jak to robią świadkowie. Co to w ogóle znaczy? Czy ten tetragram ma znaczenie Bóg? I tu jest kwestia, wiecie, teologiczna i w kręgach i zarówno i rabinów, i w kręgach różnych, powiedzmy, kościołów chrześcijańskich, o co chodzi. I są różne interpretacje na ten temat i też różne dziwne historie w tym temacie. Ale myślę, że te imię Boga, te Jahwe, JHWH, znaczy dokładnie ja jestem, który jestem. I jak my powinniśmy to rozumieć, w jakim sensie Bóg mówi o sobie, że ja jestem? Jak my to możemy zrozumieć? No, ja jestem. Co to słowo w ogóle oznacza? Ja myślę, że to słowo oznacza to, że Bóg określa się, że On jest Bogiem istniejącym, nie mającym początku ani końca. On jest, inaczej moglibyśmy też to przetłumaczyć, w niektórych Bibliach tak jest to tłumaczone, jako wiekuisty. I to jest, uważam, dobre, trafne tłumaczenie. Czyli słowo ja jestem, czy te imię Boga, Jahwe, tak? Ono ma takie znaczenie po prostu wiekuisty, nie mający początku i końca. Wiecie, no są grupy chrześcijańskie albo pseudochrześcijańskie, bo na przykład Świadkowie Jehowi tacy są i oni tak wielką wagę przywiązują do tego imienia, że to jest tak ważne i kluczowe, że oni znają tą prawdę, jak się powinno wymawiać imię Boże, a Żydzi i chrześcijanie to odrzucili i jedynie oni są prawowierni, bo wiedzą, jak te imię wymawiać i że oni wzywają tego imienia. Ale jak to się ma do osoby Jezusa, to później do tego dojdziemy. A tak na marginesie, imię Jezus, co oznacza? Jahwe zbawia. Czyli ja jestem, który zbawia. Imię Jezus w języku hebrajskim ma takie znaczenie właśnie, Jahwe, który zbawia. Ja jestem, który zbawia. Jehoszua. Inaczej Jezus. Księga Jozuego to jest księga Jehoszuły. To nie jest księga Jozuego. Jozuego to jest tylko jakby tak jest nazwana, ale z łaciny, bo Jozue z łaciny to jest Jeszua. Tak? Czyli księga Jeszuły. Czyli Boga, który zbawia. Bóg, który zbawia. I widzimy to w Ewangelii Mateusza. I nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów. Tak? Czyli Jahwe, ja jestem tym, który zbawi. To oznacza słowo Jezus. I teraz chciałbym wam coś pokazać odnośnie tych przymiotów Boga w kontekście Boga, który jest ja jestem, czyli nie mający początku i końca, istniejący, wiekuisty. I jest takich, można powiedzieć, takich przymiotów Boga, także jakbyśmy to tak sprecyzowali, 7. A jak wiemy, 7 to jest pełnia Boża, tak? I pokażę wam to w słowie. Kto chce, to niech sobie zapisze, mogę wam podać referencję, nie będę czytał tego, bo to jest dużo tych jakby referencji, tych wersetów, ale jakby ktoś jest zainteresowany, to sobie może to ode mnie wziąć, ja to mam, ale ja badając pismo i wyszukując sobie właśnie w tym kontekście Boga, który jest ja jestem i znalazłem odniesienia do osoby Jezusa, jak i do osoby Boga Ojca i osoby Ducha Świętego. Badając pismo, znajdziecie te przymioty Boga, określającego go jako jestem i plus przymiot Jego, w 7 jego, jakbyśmy powiedzieli, atrybutach Boga, odnosi się do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I mam na to wersety i mogę wam to udowodnić biblijnie. No i zaczynając od pierwszego atrybutu Boga, ja jestem. I gdzie o tym mamy? Mojżeszowa, tak, 2:3-14-15, Izajasza 9:5. Tutaj mamy Jana 8:12, 8 rozdział, 12 werset, 24, 28, 58 i Hebrajczyków 7:3. Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 14, Izajasza 61:1. To są referencje do tego przymiotu i tu będą właśnie do Ojca, do Syna i do Ducha Świętego. Teraz dalej. Ja jestem wszechmogący, tak samo. 2 Mojżeszowa 6:3, Izajasza 11:2, Apokalipsy 1:8, Mateusza 2:8. Nie, tak? 28:18 i Izajasza 61:1. Następny atrybut Boga. Ja jestem wszechwiedzący. Samuela, pierwsza księga, 2:3, drugi rozdział, 3 werset. Apokalipsa, drugi rozdział, 23 werset. Jana 1:1, Izajasz 11:2, Efezjan 1:17. Następny atrybut Boga, wszechobecny. Ja jestem wszechobecny. Psalm 139, werset 7-8, Mateusz 28:20. Ja jestem stwórcą wszystkiego. Izajasz 42:28, Jana 1:3, Hebrajczyków 1:2, Hioba 33:4. Ja jestem władcą i sędzią stworzenia. Koryntian 2, list Koryntian 3:17, Filipian 2:9-10 i tutaj chyba, nie wiem, Dzieje Apostolskie 10:42-43. I teraz następny atrybut Boga, ja jestem miłością. Jana, pierwszy list Jana 4,16 i tutaj mamy 5 Mojżeszowa 4,31. Jeszcze tam chyba Rzymian jest, bo tutaj nie zapisałem odnośnie Ducha Świętego, że miłość, to chyba 5 rozdział, albo 4, już nie pamiętam, że miłość Boża jest rozlana przez Ducha Świętego w sercach naszych. Dobrze. Czyli te wszystkie atrybuty Boga, mówię, one tyczą się zarówno Ojca, Syna i Ducha Świętego w kontekście, że Bóg jest istniejący. I On istnieje. On jest niezmienny. Tak? I teraz jak czytamy Ewangelię Jana, ile razy w Ewangelii Jana jest powiedziano o Jezusie, że jest Bogiem tak wprost? Wiecie ile razy? Tak wprost. Liczyliście kiedyś to? Zastanawialiście się? Już na samym początku Ewangelii Jana jest powiedziane 2 razy wprost, że Słowo było Bogiem. A dalej, w tym samym rozdziale, że jedyny Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Słowo jedyny Bóg. I to jest chyba 1,18. A później czytamy dalej, kiedy Jezus się objawił Tomaszowi i co wtedy Tomasz jak zobaczył, jak on się zachował i co odpowiedział wtedy Jezus na wyznanie Tomasza, które było jakie? Pan mój i Bóg mój. A Jezus nie zaprzeczył wyznaniu Tomasza, tylko powiedział, błogosławiony jesteś. Bo nie ciało i krew ci to i tak dalej, nie? Że błogosławieni są bardziej ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, tak? Tak było? Tak? Tak było. Czyli Jezus objawia się Tomaszowi, który na początku nie wierzył, a kiedy Tomasz już zobaczył Pana Jezusa, Jezus mówi, chodź tutaj Tomaszu, zobacz Bóg. Zobacz tutaj ręce, tak, wsadź palec, to wtedy Tomasz po prostu co zrobił, głupio mu się zrobiło i zrozumiał. Pan mój i Bóg mój. Ale Jezus nie zaprzeczył. Powiedział, błogosławieni są ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Także co najmniej 3 razy mamy wprost. Ale teraz chciałbym się skupić na tym właśnie, jak dużo razy Jezus o sobie mówi, że on ja jestem, to szczególnie mówię, widzimy w Ewangelii Jana i to jest bardzo znaczące i w kontekście właśnie, kiedy on przemawia do tłumów, kiedy jest w świątyni, czy kiedy jest na zewnątrz, wokół ludzi przemawia i podaje ten atrybut ja jestem. I jakie są reakcje właśnie wtedy tych ludzi, którzy są Żydami? I reakcje są najczęściej takie, że chcą Jezusa zabić. Dlaczego? Bo on profanuje imię Boga, bo on se przypisuje przymiot ja jestem. To było obrazobóstwo, że tak powiem, że Jezus przypisuje sobie to, co jest istotą Boga Izraela, który jest wiekuisty. Jezus ma czelność i śmiałość mówić o sobie samym. To w ogóle Żydom się nie mieściło w głowie. Kim on jest w ogóle? To on jest kimś innym niż ci wszyscy prorocy, jak byli, bo ci wszyscy prorocy, co byli, mówili o Bogu Izraela, mówili o przyjściu Mesjasza, jego śmierci, jego powtórnym przyjściu i tak dalej, ale nigdy nie mówili o sobie i nie porównywali się i nie przypisywali sobie przymiotów boskich sobie. A nagle powstaje jakiś człowiek, a Jezus jest prorokiem mocarnym i nagle przypisuje sobie przymioty boskie. I mówi o sobie, że on je, ja jestem. No i teraz może poczytajmy, gdzie są te wypowiedzi Jezusa w Ewangelii, gdzie jest powiedziane on, ja jestem. I w języku greckim to słowo ma takie znaczenie ego eimi. I ono jest tak samo użyte właśnie w Księdze Wyjścia 3,14 w tak zwanej Septuagincie, czyli w przekładzie Biblii hebrajskiej na język grecki. Tak samo jest użyte. I te same stwierdzenia znajdziecie w Ewangelii. Może w naszej Biblii nie zawsze będzie to tak przetłumaczone, nie? Tam ten zwrot ja jestem, ale ja to sprawdziłem i te wszystkie tutaj referencje, co wam podam, w Grece jest ten zwrot ego eimi, gdzie on pojawia się w Septuagincie w Księdze Wyjścia 3:14. I teraz przeczytajmy. 4:26 Ewangelia Jana. I na przykład tu w naszej Biblii tego nie ma, tak, tego zwrotu. Tutaj, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką, tak, ten fragment. I wtedy rzekł jej Jezus. I tu ja, który mówię z tobą, ja jestem nim. I tutaj jest to słowo ja jestem. On tutaj mówi, że ja jestem, bo on mówi, bo tu jest ten temat, no, że ona mówi, ta Samarytanka, że słyszeliśmy, że ma przyjść Mesjasz, tak? A Jezus mówi, ja jestem. No, tu jest przetłumaczone, no, ten, który teraz mówi z tobą, ale Jezus tu przypisuje sobie przymiot boski. On mówi, tak, ten Mesjasz, o którym zapowiadali prorocy, ja jestem. I to jest naprawdę coś, co musiało szokować tą Samarytankę. Te sformułowanie ja jestem, które jest przypisane dla Boga wiekuistego Izraela. Mesjasz jest, ja jestem. Co w ogóle Żydom się nie wyobrażało. Później, no może poczytajmy troszkę, żeby wam pokazać. Później widzimy na przykład w 6 rozdziale, 6:20 na przykład, później 6:35, 41, 48, 51. I teraz... tutaj, kiedy Jezus chodził po morzu i odezwał się Jezus do nich i mówi, ja jestem, nie bójcie się. Jahwe mówi, nie bójcie się. Chodzi po morzu. Następny werset, 6:35. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Później dalej, 6:41. Ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. 6:48. Ja jestem chlebem żywota. I 51 werset. Ja jestem chlebem żywym. Ósmy rozdział. I tutaj jest bardzo mocne stwierdzenie Pana Jezusa. 8:12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Mocne stwierdzenie. Ponieważ psalm, tam już nie pamiętam który, on mówi tak. Jahwe jest światłością i zbawieniem moim. Tak, a Jezus mówi, ja jestem światłością świata. A wiemy, że te światłość świata jest synonimem boskości, Boga, Jego mądrości, to kim jest Bóg, Jego mądrości, wiedzy i tych wszystkich atrybutów, o które ja wam wcześniej czytałem, te 7. To znaczy, ja jestem światłością, ja pokazuję wam, jaki naprawdę jest Bóg. Nie, że ja wyrażam światłość, nie, że przeze mnie Bóg działa, ale ja nim jestem. Ja jestem Bogiem. To jest mocne stwierdzenie Pana Jezusa. Dla Żydów, po tym wyznaniu Pana Jezusa, jakbyśmy dalej czytamy, to coś się w nich stało. Oni zaczęli później już, że tak powiem, szaleć i powiedzieć, nie, musimy go zabić. Ten człowiek szalony jest. Dalej, kiedy Jezus mówi w 8 rozdziale, do Żydów on tutaj cały czas mówi. Dlatego powiedziałem wam, 24 werset, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem. Widzicie, jak szalenie ważne jest wierzyć w Jezusa, że On jest Bogiem. Bo jeżeli ty w to nie wierzysz, to tak naprawdę odcinasz się od możliwości przebaczenia grzechów, które Bóg daje tobie. To jest warunkowe. Jeśli chcesz mieć przebaczone grzechy, to ty musisz również wierzyć w Jezusa, kim On jest i co zrobił na krzyżu. Amen? Nie tylko w co On zrobił na krzyżu, że umarł za twoje grzechy. Amen, to jest prawda. Ale ty musisz wierzyć, kim On jest. To jest bardzo ważna prawda teologiczna. Nie wystarczy sama wiedza o tym, że Jezus jest Mesjaszem, ale że jeżeli nie jest Bogiem, to nie jest wystarczające, aby mieć odpuszczone grzechy. No tak Jezus mówi. Czy nie? Czy to jest już moja teologia? Czy Jezus tego niewyraźnie stwierdza, że ważne jest wierzyć, kim On jest, aby mieć przebaczone grzechy? Dalej mówi. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i nie czynię sam z siebie, że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Było i teraz może 58. I to jest cały czas, zobaczcie, to jest cały czas wypowiedź Pana Jezusa tutaj do Żydów i On to zakończa i tutaj jak czytamy, 58 i po tej scenie później zaczynają Żydzi już chcieć Go zabić, bo to, co On mówi, to już jest bluźnierstwo. On już przekroczył wszelką normę. On już jest człowiekiem zuchwałym, że w ten sposób mówi. I tutaj mówi Jezus tak, odpowiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. I tutaj dalej, wtedy porwali kamienie, aby rzucić się na niego. Poważna sprawa. No już, że tak powiem, no tym religijnym ludziom, no to już, nie. No już w tym momencie to ty przesadziłeś, człowieku. To już bluźnierstwo, już trzeba go ukamienować. On czyni się równym Bogu. Także to, co mówię wam, to jest bardzo ważne, żeby widzieć ten obraz, bo boskość Jezusa jest bardzo ważna, żeby spojrzeć na Niego, że On jest Bogiem. A w pewnym momencie Słowo stało się ciałem. Tak? Jezus jest, zobaczcie, jedynym Synem Bożym i pierworodnym Synem Bożym. No to w końcu jakim jest? Czy jedynym, czy pierworodnym? A ja wam powiem, kiedy był w niebie, był jedyny. Kiedy przyszedł na ziemię, był jedyny. Kiedy umarł i zmartwychwstał, już nie jest jedyny, jest pierworodnym. Rozumiecie to? A, ten kręci głową tutaj, brat, że on nie rozumie tego. Bo Jezus po to umarł i zmartwychwstał, aby przyprowadzić do chwały wielu synów. A synami Bożymi my jesteśmy przez wiarę. Nie oznacza to, że jesteśmy bogami, ale oznacza to, że mamy udział w chwale Bożej. Amen. I Jezus, będąc w niebie, jako Syn Boży jedyny, przychodzi jako Syn Boży i Syn Człowieczy na ziemi. Dalej jest jedyny. Ale kiedy umiera i zmartwychwstaje, już nie jest jedyny, bo jest pierworodnym pośród wielu braci. Amen. I sióstr. Także siostry, wy też tam jesteście w tej grupie. Jeśli wierzycie, kim jest Jezus i wierzycie w Jego śmierć na krzyżu. Dobrze. Dalej. 10 rozdział, 7, werset 9, 11, 14. I tutaj powiem wam, że tutaj też znowu Jezus pokazuje swoją boskość. Bo na przykład Jezus mówi tutaj w 10 rozdziale o tym, że on jest dobrym pasterzem. Ja jestem drzwiami dla owiec. W 9 również, ja jestem drzwiami dla owiec, w wersecie. W 11, ja jestem dobry pasterz. I w 14 wersecie, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. I w księdze Ezechiela, chyba w 34 rozdziale jest powiedziane, że ci wszyscy pasterze, którzy byli złymi pasterzami, ale w pewnym momencie sam Jahwe będzie dobrym pasterzem. A Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. A psalm 20, który tam mówi, Jahwe pasterzem moim. 23. To co mówi Jezus? On czyni się równym Bogiem. Rozumiecie? I później, w tym 10 rozdziale, werset, może tutaj. I po tym właśnie wyznaniu Jezusa, 31 werset, 10 rozdział, Żydzi znowu naznosili kamienie, aby go ukamienować. Dlaczego? No bo on sobie przypisuje przymioty boskie. On mówi, że on jest tymi drzwiami, że on jest dobrym pasterzem. No i po prostu o czym on mówi? On w tym momencie identyfikuje się z Bogiem Izraela. Jakie on ma prawo ku temu? I dalej czytamy, odrzekł im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego, za który z tych uczynków kamienujecie mnie. A odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo. Za bluźnierstwo, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. I tutaj Jezus im odpowiada, i chcę to wyjaśnić tak teologicznie, żebyście mieli troszkę poznanie. A odpowiedział im Jezus, czyż w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście. W oryginale jest napisane tak, ja rzekłem, i tam a do tych, których doszło Słowo Boże jest powiedziane, tak, dalej jak czytamy, bogami jesteście. W oryginale jest tak, do tych, że nie bogami jesteście, tylko synami Bożymi jesteście. I jakbyście przeczytali ten psalm, to Bóg mówi do sędziów i królów, że są synami Bożymi. I my musimy zrozumieć, że termin Syn Boży odnosi się do ludzi, Bożych pomazańców, jak i aniołów, jak i również do Syna Bożego, ale jedynego, bo on jest inny niż tamci synowie Boży. Bo synami Bożymi w Starym Testamencie to była grupa ludzi pomazanych, tak, patriarchowie, sędziowie, królowie, kapłani, na których Duch Boży działał, spoczywał na nich. Oraz wysłani aniołowie, na których Duch Boży działał. To byli synami Bożymi, tak? Ale Jezus jest pokazany nam, że on jest jedynym Synem Bożym. To znaczy jest jedyny, inny niż ci wszyscy synowie Boży. Jest innym rodzaju pomazańcem. Dlaczego? Bo on jest, ja jestem. Bo przez niego wszystko zostało stworzone. Rozumiecie? Bo on jest Stwórcą, bo on jest Bogiem, on jest innym Synem Bożym niż ci wszyscy synowie Boży, których Bóg stworzył. Bóg stworzył ludzi, Bóg stworzył aniołów, ale Syna Bożego nie stworzył. On mu tylko stworzył ciało, ale on zawsze był wiekuisty, rozumiecie? I to jest właśnie bardzo ważne, abyście też to zrozumieli. I Jezus tutaj mówi właśnie, ja jestem tym Synem Bożym, tak? Z racji tego, że jestem Bożym pomazańcem, ale też z racji tego, że ja jestem innego rodzaju Synem Bożym niż ci wszyscy, co byli przede mną. Dlaczego? Bo ja jestem. Ja jestem wiekuisty. Tak. Ja jestem wiekuisty. To są głębokie rzeczy, to co do was mówię. Naprawdę nie interesujące, ale głębokie. Ja się nie przygotowałem tak za bardzo do tego, ale ja to mam w sercu i się tak dzielę spontanicznie. Ale chcę utwierdzić was w tą wiarę, kim jest Jezus. Dlaczego? Bo to jest tak ważne, żeby rozumieć Jego boskość, ponieważ Jezus nie jest malusieńki, wiecie, i nie jest na rączkach u Jego mamusi, tak, ani nie jest aniołem, ale On jest wszechmogącym Bogiem. I to jest bardzo ważne. Do kogo my się zwracamy? Amen. Tak, tak, tak. I teraz jeszcze może rozdział 11, werset 25, 13 i 19. I tu jest ta rozmowa Jezusa po tym wskrzeszeniu Łazarza, tak, jak tam poszedł tutaj z tymi kobietami rozmawiać. I tutaj jest bardzo znamienna wypowiedź Pana Jezusa, bo Jezus mówi o sobie, jam jest zmartwychwstanie i żywot. To jest szalenie mocna wypowiedź Pana Jezusa. On jeszcze nie umarł, ale mówi, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Jeszcze nie umarł, jeszcze nie zmartwychwstał, ale On jest, ja jestem. Ja jestem, który ze śmierci wyłania życie i który jest dawcą wszelkiego życia. To co On tutaj stwierdza? Czy nie jest przymiot boski? Kto ma taką władzę? Jaki prorok? Jaki człowiek? To jest mocne stwierdzenie. Czyli 25 werset, tak? Ja jestem zmartwychwstanie i żywot, 11 rozdział. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. I 13-19, to jest też rozdział, 13-19. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że to ja jestem. Jak szalenie ważne jest to, abyśmy uwierzyli, że to ja jestem. W Księdze Izajasza jest powiedziane o Bogu Izraela. Ja jestem tym, który jest Stwórcą i który zapowiada rzeczy, które mają się stać. I poza mną nie ma innego Boga. Bo ja jestem i Stwórcą, i waszym Odkupicielem. On jest i Stwórcą, i Odkupicielem. Sam Bóg, Jahowa, mówi o sobie, Jahwe, tak? Że On jest, ja jestem. A Jezus tutaj oczekuje od swoich uczni, że kiedy On odejdzie i On wszystko zapowiada o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, żeby nie wierzyli w to wszystko, co On mówił o sobie, jaki On jest. Bo On jest tym Bogiem, który zapowiada, że On jest i Stwórcą, i Odkupicielem. I zanim się cokolwiek stanie, On już, ja jestem, ja już to wszystko wiem. Tak? On taki jest. Bóg nasz. On jest cały czas. Wiecie, my jako ludzie musimy się uczyć, ćwiczyć ciało, a Bóg w swoim myśleniu, On nie musi się uczyć. On ciągle jest doskonały w swojej inteligencji, cały czas jest taki sam. W swoim poznaniu, w swojej sile. My jako ludzie nabywamy to w czasie swojego życia, progresywnie, ale Bóg nie, On jest. Amen? On po prostu jest wszechwiedzący. I zobaczcie, na początku było Słowo, a Słowo ciałem się stało. Jest taki jeden niuans w przekładzie Biblii naszej, czy warszawskiej, czy nawet chyba i tysiąclatki. Chodzi o księgę Przypowieści Salomona, 8 rozdziale, kiedy jest powiedziane o Bogu, o mądrości Bożej, o Bogu, który jest mądrością. I tam jest powiedziane tak, że Bóg, który jest mądrością, On przez swoją mądrość, On stworzył wszystko. I to jest logiczne. Ale w naszych przykładach Biblii jest to troszkę źle przetłumaczone. To jest chyba 8 rozdział, 20, chyba 5 albo 6, już nie pamiętam. że jakby Bóg sobie mądrość stworzył, a przez tą stworzoną mądrość sobie dalsze rzeczy stworzył. Ale jak to się ma do objawienia Boga, który w swojej wszechwiedzy, on ja jestem, on jest. Jego wiedza jest stała, jego mądrość jest stała, nie jest progresywna. Myślę, więc jestem. Ponieważ Bóg jest stwórcą, z całą pewnością miał umysł, a nie, że Bóg był bez umysłu, stworzył sobie mądrość, a przez mądrość dopiero stwarzał wszelkie dzieła. Chyba się to kupy nie trzyma. Raczej Bóg, który zawsze miał mądrość i przez tą mądrość stwarzał wszelkie rzeczy. Amen? To chyba jest bardziej logiczny wniosek. I może jeszcze ostatni fragment. 18 rozdział Ewangelii Jana. I tutaj te wersety zaraz zobaczę. 5, 6 i 8. I to jest po tym, jak Jezus był tutaj, jak wiemy, w ogrodzie tam Getsemane i przyszli po niego, aby go pojmać żołnierze. I czytamy tak. Kiedy przyszli żołnierze, i werset 5, odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego, że szukają. Rzekł do nich Jezus, ja jestem, a stał z nim i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Słuchaj, cofnęli się, padli na ziemię. Dlaczego padli? No kamienie były pod ich nogami, jakieś krzewy, jak myślicie? Nierówności. W klapkach byli. I Bóg obdarzy go imieniem ponad wszelkie imię, że na imię Jezus będzie zginać się wszelkie kolano. I dzisiaj nie widzimy, że wszelkie kolano zgina się na imię Jezus. Tak? Nie wszelkie. My się zginamy. Jeszcze na pewno są jacyś ludzie tu w Świdniku i gdziekolwiek indziej na świecie. Ale będzie taki moment, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie i zacznie rządzić tu ziemią nad całym światem. I wtedy wszelkie kolano się zegnie. Tak? Wtedy się to stanie. Ale niemniej jednak to jest prorocza zapowiedź tego, kiedy Jezus objawił im się. On też był wtedy w chwale, można powiedzieć, że nawet ci żołnierze z rzymscy i razem z tymi rabinami, co byli, cofnęli się i padli jakby przed nim. Tak, to już był, można powiedzieć, taka prorocza zapowiedź tego, co naprawdę nastanie, kiedy Jezus powtórnie przyjdzie. I wtedy wszelkie kolano się zegnie. I w Dziejach Apostolskich jest powiedziane tak, i to też jest odwołanie się do Starego Testamentu, że odnośnie osoby Jezusa, że nad poganami będzie wezwane jego imię, aby każdy, kto w niego wierzy, był tam zbawiony, tak? I tutaj jest cytat ze Starego Testamentu, chyba z Księgi Amosa, i że jego imię, i tam chodzi o imię Jahwe, ale czy pierwsi chrześcijanie wzywali imię Jahwe? Jak myślicie? Tak czy nie? A ja uważam, że nie. Wiecie dlaczego nie? Bo ja już wam to dzisiaj powiedziałam, myście nie słuchali. Ponieważ nie wzywało się imienia Jahwe publicznie. A pierwsi chrześcijanie wzywali jakie imię? Jezus, Jeszua. I dlaczego? Ponieważ Syn Boży poddał się Ojcu w posłuszeństwie, tak? Kochał Ojca, kochał Ciebie i mnie i poszedł na krzyż hańby, tortury, zniewagi, aby umrzeć za Ciebie, aby zmartwychwstać, i aby dać Ci przebaczenie grzechów, dać Ci życie wieczne. i te imię jest wywyższone ponad wszelkie imię. Amen. I dzisiaj tym imieniem, przez które jesteśmy zbawieni, Piotr mówi, niech wam będzie wiadomo, że nie ma żadnego imienia danego ludziom, przez które byście mogli być zbawieni. Jak tylko przez imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Nie ma żadnego imienia. Widzicie? Nie ma zbawienia w imieniu Jehowy. Wszystko jest w imieniu Jezus. Rozumiecie? Nie wystarczy znać dobrą wymowę imienia Bożego starotestamentowego, tak? Jahwe, Jałę. To nie jest wystarczające. Ale trzeba wezwać imienia Jezusa Chrystusa, bo każdy, kto wierzy w Jego imię, jak to mówi Piotr, że będzie zbawiony. I to jest Księga Joela, że każdy, kto wzywa imię Pańskie, będzie zbawiony. Ale później Piotr jakie imię mówi? Upamiętajcie się w imię Jezusa Chrystusa w odpuszczenie grzechów, dajcie się ochrzcić i tak dalej. Czyli imię Pańskie, które jest Jezus, Jehoszua, Bóg zbawia. Także to jest bardzo ważna prawda wiary naszej teologii i teologicznie też bardzo ważna pod tym względem, że osoba Jezusa, kim jest Jezus, co uczynił na krzyżu i jak to się ma dla nas, jest potrzebne do zbawienia. Te wszystkie rzeczy. Kim jest Jezus, że jest Bogiem, że jest człowiekiem i jest Mesjaszem. Amen. Co zrobił na krzyżu? Umarł za nasze grzechy, aby odkupić nas od wiecznego potępienia, aby dać nam nowe życie, aby wyzwolić nas z mocy grzechu, aby nas odkupić od przekleństw po naszych ojcach i tak dalej, pradziadkach. Tak. Aby dać nam nowe życie, tak? Dać nam zmartwychwstanie, abyśmy mieli dział w Jego chwale jako synowie Boży, tak? W nowej rasie ludzkości. To jest bardzo ważne, to co wam mówię. I tak samo ta cała prawda właśnie o tym, jak to się ma dla nas. Jak my możemy korzystać z dzieła odkupienia. Że mamy dane Słowo Boże, a w Słowie Słowo Boże pokazuje nam Boże obietnice, co do nas należy. Tak? Mamy krew Chrystusa, która oczyszcza nasze serca, aby było godne przed Bogiem. Mamy Ducha Świętego, pomocnika, pocieszyciela, który jest w nas i na nas, który poucza nas i przypomina nam wszelką prawdę i wprowadza nas w rzeczy te, które Ojciec wie, tajemnice w Boże nas wprowadza. Amen? I jesteśmy Kościołem, tak? Gdzie są dary Ducha, gdzie są służby, abyśmy się wspólnie razem budowali, tak? I to również jest dla nas darem Bożym. Amen? I my musimy z tych rzeczy korzystać, aby nasza wiara była umocniona, abyśmy byli żywi dla Boga. Amen? I wtedy jesteśmy żywi dla Boga. Wtedy jesteśmy mocni w Bogu, jeżeli wiemy, kim jest Jezus, po co umarł i jak my mamy z tego korzystać. Amen? Bo rozumiemy i wiemy, że możemy w każdej chwili oczyścić swoje serce we krwi baranka. Że rozumiemy i wiemy, że możemy doświadczyć Bożego uzdrowienia. Możemy doświadczyć Bożego zaopatrzenia. Amen. Nie tylko takie, wiecie, w sferze jakiejś tam emocjonalnej i tak dalej, ale w sferze bytowej. Bo mamy gwarancję od Boga, że jesteśmy Jego dziećmi, a jeżeli Bóg wróbelkiem się interesuje, to i tym bardziej swoimi dziećmi. Amen. Także jeżeli to mamy w sercu i tak wierzymy, i tak patrzymy na Pana Jezusa, mamy śmiały przystęp do tronu Boga Ojca i rozumiemy, że możemy czerpać z Chrystusa łaskę za łaską. Amen. Bo przychodzimy do Boga przez Chrystusa, wiedząc, że jesteśmy uniewinnieni, usprawiedliwieni, oczyszczeni. A to z kolei daje nam śmiałość do tego, że możemy korzystać z dalszych łask Bożych. może nie masz pieniędzy, może jesteś chory, może coś tam, może żona choruje, dzieci i tak dalej, może sąsiad potrzebuje uzdrowienia, może coś tam jeszcze innego, tak? Mamy oręż modlitwy i możemy wypraszać łaski Boże dla innych ludzi, nie tylko dla siebie. Amen? Bo przez modlitwę i poprzez głoszenie Słowa Bożego możemy być kanałami Bożej świętości, Bożego działania, Bożej mądrości, Bożej mocy. Amen? Wszystkiego. Kim jest Bóg? Tylko my musimy najpierw jakby siebie do Boga dostroić, swoje serce oczyścić i wtedy możemy służyć Bogu i ludziom. Amen. Przez wiarę, z łaski Bożej. Amen.